Wywiad z chuliganem.
Piotr Lisiewicz, witam w Wywiadzie z chuliganem, a moim gościem jest dzisiaj Barbara Miczko-Malcher. Witam cię.
Dzień dobry.
Basia Miczko-Malcher, mistrzyni i legenda reportażu radiowego, w którym jest miejsce na poezję, na metafizykę, na nastrój, na ogromną wiedzę, ale też na poezję dźwięku. Mało jest dzisiaj takich dziennikarzy. Miałaś być grzeczną panienką z dobrego domu, grającą na fortepianie. Potem wyszło trochę tak, a trochę zupełnie inaczej, bo twoje reportaże o czerwcu 56, o stalinowskich więźniach z Wronek, to jednak było trochę chuligaństwo, bo tak się zastanawialiśmy przed programem, czy jesteś chuliganem, czy nie jesteś. Skąd grzecznej dziewczynce, która porzuciła w diabły ten fortepian, się to wzięło?
No faktem jest, że nie miałam talentu odpowiedniego, żeby grać na fortepianie, ale sam fortepian uratowałam, bo to jest stuletni instrument, a więc nie ma takich koncertowych na przykład walorów, ale dla mnie to był fantastyczny mebel i instrument jednocześnie, bo grała na nim moja babcia. No tam modlitwa dziewicy, to co było w dwudziestoleciu międzywojennym modne, co się grało w takich właśnie salonikach, gdzieś tam po domach. Natomiast ja rzeczywiście z trudem się przymierzałam tego fortepianu i pani Frelkowa, tak się nazywała ta pani, próbowała mnie skłonić różnymi metodami do gry. Ja nie lubię przemocy, a więc się zbuntowałam.
To po łapach dostałaś, tak?
No nie, po pupie chyba. Po prostu były tradycyjne metody.
Dzisiaj po latach zemsta na pani Frelkowej wyrzuć.
Ale moi bracia grali dobrze. Naprawdę się w tym realizowali. Natomiast ja miałam inne marzenia. Ja lubiłam miejsce, w którym mieszkałam, bo to duży ogród. Naokoło Mosiny są piękne lasy.
Mosina pod Poznaniem, mówimy, Mosina nie pod dla Poznaniem. Wielkopolan.
20 kilometrów od Poznania. Piękne miejsce, tak. Taki krajobraz polodowcowy i z jednej strony te piękne lasy, z drugiej strony ponura tajemnica, bo niedaleko Mosiny siedziba Greisera, a więc tego, który właściwie nie tylko Mosiniaków niszczył, ale Mosiniaków też miał na uwadze. I tutaj w Mosinie były różne papiery, które zostawiał, bo miał w Sowińcu mieszkała jego matka, on jeździł Sowiniec, Poznań z przystankiem w Mosinie. I była grupa, i ja to już zaczęłam odtwarzać, grupa związana z tym magistratem, która te informacje zbierała. I one się dostawały do Poznania, przewożone być może też przez mojego dziadka, który znał biegle niemiecki, studiował w Wiedniu. W 1943 roku to małe miasteczko, no teraz przypominaliśmy akcję Tannenberg, to małe miasteczko zostało w 1/3 pozbawione mieszkańców. I w styczniu, 29 stycznia tego 1943 roku, pierwszą taką dużą grupę 50 osób, w której się znalazł mój dziadek, wywieziono na Fort VII. Ślad po nich zaginął. Moja babcia jeszcze po latach, przecież ja już byłam dziewczynką, jak babcia nadal pisała do różnych obozów, szukając na listach nazwiska dziadka. Nigdzie go nie było. Prawdopodobnie, jak mi mówił pan Leszek Wróbel, który przez lata był kustoszem Fortu VII i bardzo, bardzo go cenię i lubiłam zawsze, i on mi opowiadał o celi śmierci, w której prawdopodobnie dziadka przesłuchiwano. Wracając jeszcze do Mosiny, no to z jednej strony jest to fantastyczne, urokliwe miasteczko, a z drugiej strony, jak wiele wielkopolskich miast, ma wpisaną taką historię z września, z października 1939 roku. To była ta akcja Tannenberg, Mosina, Środa, Kościan.
To były często pokazowe egzekucje, na rynkach tych wielkopolskich miasteczek.
I jeszcze nagrałam ludzi, którzy pamiętali, jak to wyglądało. Byli wtedy dziećmi, ale musieli to oglądać razem z rodzicami, gdzieś z okien.
Spędzeni na ten rynek
tak,
tego miasteczka.
A mężczyzn spędzono, ulice były zamknięte, nikt się nie mógł tam wymknąć. No i tych 15, w Mosinie akurat 15 osób zginęło. I o tym robiłam reportaże też, bo to jest ciągle żywa historia i ta pamięć jest żywa i ci ludzie... Dzięki temu, że się o nich pamięta, no, jakoś tam dostają nagrodę za to, że byli odważni, że byli społecznikami, że to byli właśnie ludzie oddani swojemu miastu, swoim sąsiadom. I to jest jedna historia. No, mówiłam o tym pięknym otoczeniu Mosiny. I też ogród, w którym się wychowywałam i który sprawił, że też jestem uwrażliwiona na przyrodę, na kwiaty, na drzewa. I szkoła. I szkoła to następny po domu, to następne miejsce. I fantastyczni nauczyciele. Jak teraz są dyskusje o szkole, to ja sobie przypominam tych naszych powojennych nauczycieli. Bo to były lata 60., no, późne 50.
To byli nauczyciele powojenni, ale powojenni. Jeszcze przedwojenni.
Przedwojenni, powojenni właśnie. I na przykład był fizyk rewelacyjny. Jak ja poszłam do szkoły średniej, to byłam najlepsza z fizyki. Nie było to moje powołanie, a jednak z fizyki, z chemii byśmy robili bez przerwy jakieś doświadczenia. On zadał sobie dużo trudu, żeby wyposażyć pracownię. To był jeden człowiek. Potem była pani Mazurowska. Ja tak przy okazji właśnie tego dnia niedawnego nauczyciela i tych dyskusji właśnie. Pani Mazurowska, która po wojnie osiadła w Mosinie, miała sztywną nogę, ale to nie przeszkadzało jej tworzyć teatr w klasie. I pamiętam, jak zemstę nam odtwarzała. Wskoczyła na krzesełko przy oknie i mówiła: hej, serwacy, daj gwintówkę. Otwierała okno i myśmy wszyscy widzieli mur i całą zemstę. I tacy byli nauczyciele. I z kolei też w tych pierwszej, drugiej klasie pan Kunc był, który był naszym wychowawcą. I miał wielki talent plastyczny. On oprawiał różne tam imprezy szkolne, był takim właśnie malarzem szkolnym i jednocześnie nas edukował. Jak zmarł Bierut, to pokazał nam portret Bieruta i mówi: ten pan zmarł. Pójdziemy do kościoła podziękować. No i pamiętam jak dziś. On nic więcej nie powiedział. I my całą klasą poszliśmy i klęczeliśmy w tym kościółku w Mosinie, który zresztą też został wybudowany dzięki poświęceniu lokalnego proboszcza. To był proboszcz Hildebrand. I on zwrócił się do mieszkańców, do parafian, żeby zamawiali na swoje nazwisko cegły, bo on by nie dostał ich. I parafianie masowo zamawiali cegły na swoje potrzeby i te cegły złożyły się na ten nasz mosiński kościół.
Ta opowieść o tym, że ludzie przedwojenni, będący gdzieś tam na szczeblu szkoły w latach PRL-u byli nadal przedwojenni, to jest bardzo ciekawe. Ja kiedyś się zainteresowałem tym, dlaczego te bajki dla dzieci, te wieczorynki, dobranocki z czasów PRL-u są takie dobre. I wyczytałem, dlaczego one są takie dobre. Tak, bo tworzyli je ludzie przedwojenni twórcy, którym kilka razy już był pomysł, że oni mają, że będzie propaganda komunistyczna włożona w te bajki. Po czym już jakiś tam zjazd PZPR-u to uchwalił, że będzie program wychowawczy, będzie wychowanie takie obyczajowe tutaj i tak dalej, ale też wychowanie socjalistyczne. Po czym na jakimś szczeblu urzędnik mówił: no nie, bo wyjdziemy na idiotów, jak będziemy temu Bolkowi, Lolkowi, czy tam Misiowi, Uszatkowi, czy komuś wtłaczać takie rzeczy. No a ci twórcy mówili: aha, ma być wychowanie, no to oni robili to wychowanie przedwojenne. Taka ciągłość to jest też coś, co dzisiaj widzimy w tych latach, tak? Że wychowawcy z czasów komuny też, zanim to się zmieni, zanim zmieni się świat, nie wiem, nauczycieli, to musi dużo czasu minąć.
No wiesz, też żyło dużo ludzi, którzy byli związani z tą wojenną historią. Na przykład koło nas mieszkała rodzina państwa Marciniaków. Nasze domy się jakoś tam porozumiewały i pan Marian Marciniak był bratem Floriana, twórcy Szarych Szeregów. I kiedyś właśnie spotkałam panią Marciniakową, która szła koło naszego ogrodu i tak nerwowo się przemieszczała. I ja mówię, dzień dobry pani. A ona mówi, wie pani, muszę biec do szkoły, do Poznania. Wybierała się, do stacji musiała dojść, bo Jasiu na lekcji powiedział o Katyniu i muszę jechać do nauczycielki na rozmowę.
Jak myślimy o tej dzisiejszej pamięci tutaj będącej, tak? Ja mieszkam na Jeżycach, kilka kilometrów stąd jest Fort VII, gdzie zginęło mniej więcej tyle ludzi, właśnie też bardzo często przedstawicieli polskich elit wyselekcjonowanych w ramach akcji Tannenberg, tyle co w Katyniu. I my, mieszkając na Jeżycach, czyli parę kilometrów obok tego wielkopolskiego Katynia, większość ludzi o tym nie wie. Historia twoich rodziców to była historia z lasu, tak. Można powiedzieć.
I miłość z lasu.
I miłość z lasu. Właśnie, a jak to było z miłością z lasu?
Z miłością to było tak, że myślę, że ojciec się bardzo kochał w mamie. Mama miała Leosia Szymalskiego, tak podejrzewam, nigdy o tym wprost nie powiedziała, natomiast ten Leoś zginął, jak przyczółek sandomierski był zdobywany, ma pomnik nam nawet, natomiast został ojciec i mama została, oni potem wzięli potajemnie ślub i uciekali do lasu, potem uciekali i chowali się po różnych parafiach, po różnych probostwach, aż do momentu, kiedy już nie mogli dłużej, bo nie mieli zupełnie pieniędzy, środków do życia. No i wrócili do Mosiny, gdzie babcia czekała. Ojciec, mimo że był utalentowanym bardzo człowiekiem, pracował w szkołach rolniczych na wsi, tak jak ludzie niektórzy szli do PGR-ów, tak ojciec poszedł do tej szkoły rolniczej, żeby zniknąć z oczu. Wielokrotnie w terenie spotykałam ludzi, którzy mnie pytali o nazwisko. Miczko, czy pani znała? Tak, to mój tato. No to gratuluję pani. Uczył kilkadziesiąt lat tej matematyki. Uczył znakomicie. Był mistrzem metodyki, moim zdaniem. Bo przychodzili do niego ludzie, już był starszy pan. Przychodzili, nie zamykały się u niego drzwi i w prośby, żeby pomógł. Studenci przychodzili do niego i on każdemu pomagał, bo dla niego to była radość, jak mógł pomóc komuś, jeżeli chodzi o zagadnienia matematyczne. Wychował też uczniów, którym przekazał nie tylko wiedzę matematyczną, myślę, ale coś więcej. I na jego grobie w Mosinie, jest taki wspólny grobik na cmentarzu mosińskim mojej familii, i tam zawsze się pojawia znicz od uczniów, każdego roku, dwa razy do roku. Także nie wiem, kto to przynosi. Uczniowie, jak były jego imieniny, to wzięli jakiś fotel i poszli po niego na dworzec i go tak nieśli przez całe Bujanowo. Także, że takie opowieści słyszałam o moim tacie i no to oczywiście dla mnie zawsze wzruszające i wiem, dlaczego go lubić. Moja ojczyzna, ojczyzna to mój dom, którego strzeże ojciec, matka i wiara. Od lat moja ojczyzna to historia, pamięć o poległych za nasz kraj, pamięć o tysiącach.
Dziewczyna z dobrej rodziny, co miała grać na fortepianie, ale nie wyszło, z rodziny Akowskiej trafia do Radia Poznań, 71 rok. Jesteś studentką filologii polskiej.
Tak, na piątym roku byłam.
I co zastajesz w tym radiu?
No, co zastaję? No, zastaję zespół, dość duży zespół ludzi. Dla mnie wszyscy oni byli interesujący, bo ja, jak byłam jeszcze w szkole podstawowej, to moim ulubionym zajęciem było słuchanie radia, ale przede wszystkim słuchowisk dla dzieci. I to byli ludzie, którzy tak samo jak ci moi nauczyciele, nieśli tradycję przedwojennego radia. No pierwszy taki był pan Ludomir Budziński. To była tak barwna postać. Porzucił medycynę, zajął się kabaretem i zajął się radiem i przeprowadził pierwszą w Polsce transmisję sportową.
To ta transmisja, od której zaczęło się Radio Poznań?
Na żywo, bo wiesz, no, pierwsze były transmisje. W ogóle Poznań się wyspecjalizował w transmisjach. Potem wyspecjalizował się w słuchowiskach. No, miał bardzo, bardzo dobry okres. Był trzecim radiem w Polsce. I tu wspaniali ludzie się pojawili, bo z jednej strony Kosidowski, był Łukaszewicz, taki od muzyki fantastyczny człowiek, był Zegadłowicz, to też powiązany z teatrami poznańskimi. No postaci.
Czyli kabarety się kojarzą nam z Warszawą albo z Lwowem, a w Poznaniu też Artur Maria Swinarski, tak było tych postaci
bardzo dużo.
Bardzo dużo.
No i ja taką właśnie, jak teraz przeglądałam, szukałam Ludomira Budzińskiego, to trafiłam na Gwidona Miklaszewskiego, bo oni razem działali przed wojną. Z panem Ludkiem się spotykałam czasami na ulicy, go wciągałam do radia i mówię: panie Ludomirze, pan mi coś opowie. I on siadał tutaj do fortepianu i grał i śpiewał mi piosenki, które oni wykonywali w dwudziestoleciu międzywojennym z orkiestrą salonową. Też mieli spojrzenie takie wyraziste na sytuację w Polsce, ale no, pracowali w radiu.
No właśnie, powiedz, jak wyglądało to zderzenie radia, które miało służyć komunistycznej propagandzie? Są w nim ludzie przedwojenni, są w nim, jak wczoraj rozmawialiśmy, jak wspominałaś, przodownice pracy, które w nagrodę za to trafiają do radia.
Byli ludzie, którzy nieśli tę tradycję przedwojenną, jak Jerzy Młodziejowski na przykład. No, największy muzyk wśród geografów i największy geograf wśród muzyków, tak sobie z niego żartowano. On komponował, on miał orkiestrę symfoniczną, z którą jeździł po Wielkopolsce i miał fantastyczne pogawędki w radiu, w których właśnie opowiadał o Poznaniu z dwudziestolecia międzywojennego, o życiu teatralnym, o wielkich postaciach. Sam był synem chrzestnym Stefana Jaracza i Stanisławy Wysockiej, a więc był wychowany w takim domu właśnie aktorskim. Nos był jego, ten Nos z Wesela był jego ojczymem. No to był taki świat. Tacy się pojawili tu ludzie, którzy się spotkali w Oflagu, w Oldenbergu, i też opowiadali na antenie o swoich przeżyciach z tego Oflagu. Z drugiej strony pojawiły się też w radiu po wojnie osoby, które tutaj skierowano, jako miał być to dowód nagrody dla nich, bo jak była przodownica pracy, i to była w Modenie naszej, była przodownicą pracy ta pani, i skierowano ją właśnie czym kobietą, więc skierowano ją do radia, no to sobie poradzi pewnie, no, ale sobie nie poradziła. I ta pani została właściwie skrzywdzona bardzo. Pojawił się w radiu Beniu Hardy, którego teraz będziemy wspominali, bo w tym roku zmarł. Ale Beniu był jednym z pierwszych ludzi w redakcji muzycznej, który szalenie dużo zrobił dla redakcji muzycznej. Byłam świadkiem takiej sceny, jak wychodził z gabinetu dyrektora przy ulicy Strusia 10, wtedy mieściła się dyrekcja, i on stanął w tych drzwiach, ja od strony sekretariatu, od strony gabinetu, wychodził i mówi: wie pani co, zwolnili mnie. Ja mówię: pana? I okazało się, że dyrektor dostał nakaz przyjęcia córki pierwszego sekretarza. No i ona się znalazła w zespole. Jeżeli chodzi o przygotowanie muzyczne, to miała takie, że miała stempel w dowodzie i mogła jeździć po płyty do NRD. Ale to nie każdy mógł, więc były jakieś zalety. Natomiast to takie krzywdzące sytuacje się zdarzały.
No. Jest czerwiec 56. W budynku, w którym jesteśmy, przemawia Józef Cyrankiewicz, mówi, że każda ręka podniesiona na władzę ludową będzie odcięta. Siedzi realizator, który to nagrywa, realizator
Zenon Andrzejewski
ma wycelowane w siebie lufy karabinów, tak?
Nie, on nie miał w siebie, to znaczy on domyślał się, że jest pod bacznym spojrzeniem tych, którzy towarzyszyli Cyrankiewiczowi. Tak mi opowiadał. On bardzo utalentowanym był realizatorem dźwięku i zresztą szybko się z nim zaprzyjaźniłam, bo też był dobrym człowiekiem i kiedyś jak w nocy tutaj działałam i wiedział, że ja bym musiała do Mosiny jechać, a nie miałam jakichś środków lokomocji własnych, więc mnie wziął do domu i tak się zaprzyjaźniłam z Zosią Andrzejewską, jego żoną i z nim i przez lata ta przyjaźń trwała. Pierwszą o czerwcu to zrobiłam wspólnie, jeszcze towarzyszyła mi Agata Ławniczak i to był tytuł tej audycji Kędy się padnie zdrowy według Wyspiańskiego, natomiast
to był 81 rok, tak?
Tak, to był 80, no pierwszy raz można było coś takiego zrobić, w radiu nie było wcześniej reportaży o czerwcu, były jakieś różne nagrania, ale z różnych stron partyjnych, niepartyjnych, natomiast nie było próby spojrzenia na czerwiec 56, tak jak należało to zrobić. Ja czerwiec pamiętałam, bo mnie matka po chleb posłała. Tak jak pani Anna posłała swojego syna po chleb w Poznaniu.
Anna Strzałkowska.
Tak? Anna Strzałkowska. I on zginął. Tak mnie mama w Mosinie, gdzie nie było aż takich tam zawirowań, posłała po chleb. I ja to pamiętam do dziś, bo to było straszne, jak ludzie się kotłowali. A jeżeli chodzi o radio, to zrobiłam też taki właśnie drugi reportaż, który pokazywał, co działo się w tej instytucji. Godzina po godzinie, ten pierwszy i drugi dzień czerwca, ten 28, jak to wyglądał, jak tutaj ludzie weszli z zewnątrz, przejęli mikrofony i tak dalej, a ten Cyrankiewicz był drugiego dnia, prawda? I wtedy ta duża grupa radiowców była tutaj właściwie zaresztowana. I Zenek, który był takim ważnym człowiekiem, jeżeli chodzi o realizację dźwięku, został umieszczony w studiu i w realizatorce i nagrywaj pan. To on opowiadał, że mówił, nie wiedziałam, czy wyjdę z tego żywy, bo wiedziałam, że stoją za mną. Jeżeli on się, bo tam było tak, że on się zahaczył gdzieś w jakimś momencie, Cyrankiewicz, on musiał to zmontować, prawda? To była taśma wtedy, nie w komputerze działaliśmy, tylko taśma, no drżała mu pewnie ręka. No i to opowiadał mi. I potem nagrywał też nagrywał też procesy te poznańskie związane z czerwcem 56. I to dzięki tym nagraniom wiemy, jak bohatersko, bo właściwie tak to trzeba określić, zachowywali się obrońcy poznańscy. Obrońca Hejmowski, Stanisław Hejmowski, Grzegorzewicz, którego też odwiedziliśmy w jego mieszkaniu. Dla nich to był koniec kariery, na przykład dla Grzegorzewicza i dla Hejmowskiego, który musiał wyjechać, potem był w Szwecji i spotkałam się z jego rodziną.
Te nagrania ocalały dzięki temu, że ten właśnie dźwiękowiec wyniósł je, ukradł z radia, tak?
Tak jak mi opowiadał.
I przekazał tobie później.
Tak, to prawda, no jak to przyjaźń się opłaca. Przyniósł mi pod pachą kilka pudeł brudnych, bo to on tak by... I to były te procesy.
To było coś nowego, to było coś wstrząsającego. Przecież on to opowiadał, to mój mąż nie chciał wierzyć, jak to, żeby w tych czasach, gdzie jest takie wszystko napięte do końca, już każdy te cugle do ostateczności, że się odważają, że się odważa. To była odwaga, to był heroizm, to było bohaterstwo, co oni zrobili.
My delegaci prawie wszyscy szli naprzedzie. Ja wiedziałam, jak mamy po kolei iść, żeby zabierać poszczególne zakłady. I tak jak było umówione, spotkaliśmy się z drugą stroną miasta na Placu Wolności.
Więc w tym pokoju, w którym my tu siedzimy, ja też siedziałem przy śniadaniu 28 czerwca 1956 roku i właśnie wylałam trochę kawy i żona na mnie wsiadła, że poplamiłem obrus i wtedy słyszę za oknami jakiś taki wielki gwar i tupot drewniaków. I się okazało, że to jest jakaś olbrzymia demonstracja. Ludzie tu ciągną od strony Starego Rynku. Są tu na Placu Wolności jakieś okrzyki. Padam do żony, trzeba zobaczyć, co tam się dzieje.
W swoich reportażach takie barwne postacie poznańskie, dzisiaj często zapomniane, czy nie mające wpływu na klimat dzisiejszego Poznania, tak, ich dziedzictwo jakby nie ma tego wpływu, się pojawiają. Witek Różański, wspomniany przez ciebie Andrzej Babiński, prawdziwy duch miasta, gdzieś tam wyniesiony z historii, wyniesiony z jakiejś indywidualności, daleki od tego, co ze światem sztuki, z kulturą stało się w Poznaniu w ostatnich dziesięcioleciach. Ty z nimi rozmawiałaś, ty zapisałaś, z niektórymi się przyjaźniłaś. Powiedzmy trochę o tym.
Ja, jak ktoś mnie zafascynował, to nie potrafiłam poprzestać na jednym spotkaniu. To potem utrzymywałam kontakty z tymi ludźmi. Tak było z Witusiem Różańskim, który też się urodził w Mosinie. Towarzyszyłam tym jego kolejnym próbom poetyckim, a jednocześnie towarzyszyłam mu jako człowiekowi trochę zagubionemu w świecie, bo on chory był na schizofrenię, ale panował nad tymi i takimi etapami ta schizofrenia się pojawiała i znikała, i pojawiała się i znikała. Potem spotkał fantastyczną kobietę, Małgosię Kasztelan, która to była niebywała miłość, też o tym robiłam audycję. I ona była muzykiem znakomitym, on tym poetą, który był utkany z poezji. Właściwie to był taki człowiek, jakąś taką naiwność miał w sobie, wrażliwość dziecięcą. No i to czuł Edward Stachura, który...
No właśnie, był przyjacielem Edwarda Stachury, o tym robiłaś reportaża, tak?
Zrobił z niego bohatera całej Jaskrawości. Oni razem spędzili trochę czasu. Zresztą matka Witka mi też opowiadała, jak ta znajomość się kształtowała, jak on przyjeżdżał, jak to wyglądały te ich spotkania. Natomiast Witek był taki nieuchwytny jak poeta. On taki był dotknięcie farbą płótna, to tak ta poezja Witusia też tak się kształtowała. On potrafił kilkoma strofami zrobić obrazek i z tym Witkiem przez lata całe, także mam naprawdę sporo nagrań, chyba najwięcej w Polsce.
I dawno bym już przestał pisać, gdyby nie okno, które pachnie tajemnicą. Otwieram je codziennie i dziwię się światu. Za oknem okulary i Czechow, za oknem na balkonie literatura. W mojej głowie natomiast blichtr i politura. Czasem widzę czyjeś oczy o pomoc wołające. Zamykam okno i schylam się nad rękopisem. Tam też nie znajduję pomocy.
A Andrzej Babiński to jeszcze inna historia, bo Andrzej Babiński, też z nim się spotkałam wtedy, kiedy robiłam audycję o Edwardzie Stachurze. Pojechaliśmy na Kujawy Białe, jak się zaczął stan wojenny. Maleńką Oleńkę zostawiliśmy zaprzyjaźnionym państwu Andrzejewskim, Zosi i Zenkowi, realizatorowi. I oni się nią zajęli, ona miała 9 miesięcy wtedy. A my pojechaliśmy na te Kujawy Białe tropem Stachury. No bo dla nas był symbolem wolności. Dla nas on był człowiekiem,
który... niesamowita sytuacja, czyli jest stan wojenny wokół, tak? Ty byłaś działaczką Solidarności w radiu. Tak. Właściwie nie wiedziałaś, jaki będzie twój los. No po czym w stanie wojennym idziecie tropem, tropem wolności i tropem człowieka, który w waszym pokoleniu był symbolem tego.
Taką czuliśmy potrzebę, żeby coś zrobić. No, za dużo nie można było zrobić. No ale dotarliśmy do matki Stachury, ale wcześniej w Toruniu spotkaliśmy się z Leszkiem Rojkiem, który nam udostępnił nagrania Stachury, nigdzie nie publikowane, nigdzie nie odtwarzane, i listy. Bo oni mieli bogatą korespondencję. Stachura, jak się okazało, bardzo go lubił. Z nim miał pełne porozumienie i mu się spowiadał z różnych etapów, z nastrojów i tak dalej. I Włodek mnie też zaprowadził. Mówi, słuchaj, tu jest taki facet, który może o Stachurze trochę powiedzieć. Bo tak jak Witka znasz i Witek był pod skrzydłami Stachury, tak jest jeszcze Andrzej Babiński. I poszliśmy do jego mieszkania, bo to był pokój, duży pokój, który wynajmował w jakiejś tam takiej kostce dużej kamienicy. I oczywiście nie uprzedzaliśmy, że przyjdziemy, no bo jak, to ani telefonu.
SMS-a nie wysłaliśmy.
Nie wysłaliśmy SMS-a.
Na Messengerze też nic.
I zapukaliśmy, wychyliła się taka głowa Andrzeja, włosy w nieładzie. niekompletnie ubrany, to znaczy w jakichś krótkich spodenkach, niespodenkach, tak nas przywitał, no, można by to sprowadzić do czego. No i on nas wpuścił, tak, że mogłam obejrzeć jego mieszkanie, tam za kotarą gdzieś był jego ojciec. To też cała historia z tym tatą, ale w każdym razie pogodził się z tym, że będziemy nagrywali. Koniec końców nie u niego, tylko u nas w mieszkanku. Natomiast przedtem jeszcze mi zaproponował herbatę i ten kubeczek pamiętał wszystkie herbaty, które przez ostatni miesiąc. Mieszkaliśmy w takiej czynszuwie. Ja mówię, jak, kim wy jesteście, że macie takie mieszkanie? Tak jakby wszedł do pałacu. A to było mieszkanko w czynszuwie. On był bardzo biedny, natomiast miał poetycką duszę, miał to jego wiersze, bo on mi zaraz powiedział, co, Stachurę chcesz nagrywać? Mimo, że Stachurze sporo zawdzięczał i miał go za przyjaciela, to tutaj powiedział, wszyscy Stachura, a ja co? A moja poezja? No ja mówię, no to zrobimy. O twojej poezji też. Była jakaś tam wódka i on tę wódkę mu podałam, to całe szczęście, że mieliśmy jakiś alkohol. I on pił i mówił. I ja nagrywałam. On opowiadał i wyrzucał z siebie przepraszam, wszystko właściwie. I tęsknotę do miłości. I taki zawód, który mu przyniosło życie, bo nie mógł się zrealizować jako poeta. Wiedział, że nie najgorzej pisze. On wiedział, on był tego świadom. On studiował na KUL-u filozofię. On czuł wagę słowa i on wiedział, co ludziom przekazuje. Ale ludzie niekoniecznie czytali.
A rzeczywistość była taka, że tych kanałów, którymi do ludzi mógł dotrzeć, nie było za wiele.
Tak, bo ja dzisiaj, jak sięgam po ten jego tomik, to, bo jeden się właściwie w sumie ukazał, to tam widać, jak on rozumiał to wszystko, co się działo naokoło nas i jak znakomicie, w syntetyczny sposób o tym pisał. I jak zrobiłam tę audycję, nic nie mieć prócz wierszy, tak ją zatytułowałam, i ona została wyemitowana w Warszawie, to on uwierzył, że coś się w jego życiu zmieniło.
Utracić tak życie, że połamane ręce i kości zobaczyć na papierze. Utracić daty, połączenia pociągów i rodzeństwo. Nic nie mieć prócz wierszy. Utracić twarz w lustrze, zobaczyć się w obłędzie, podnieść się, odrestaurować, sklecić się, wskrzesić i mieć dalej serce, wielkie serce.
I zaczął mnie tutaj odwiedzać w radiu Ewa Mikołajewska. Mówiła, Basia narzeczony przyszedł, bo on już potem mnie tutaj często rzeczywiście odwiedzał. I ja nie za dużo mogłam zrobić, wiesz. Bo po prostu cóż ja mogłam zrobić? On powinien mieć mieszkanie jakieś, on powinien mieć jakieś stypendium, coś. No, to wszystko było gdzieś tam na boku. Ja czasami ludziom pomagałam, bo komuś łatwiej pomóc niż sobie, ale nie zawsze mi się udawało. I tutaj, jeżeli chodzi o Andrzeja, to się skończyło tragicznie, bo wiadomo, że on popełnił samobójstwo, rzucił się z mostu i zakończył życie, bo w tym czasie, kiedy on już nie mógł tu do mnie przychodzić, bo ja byłam w Musinie, bo ja wróciłam, pojechałam do moich rodziców, byłam w ciąży podwójnej, i nie za bardzo już mogłam pomagać komukolwiek. Czy ja się mam czuć winna? Ona mówi, no może. Więc mnie tak zostawiła z tym właśnie oskarżeniem właściwie. No, ale faktem jest, że po śmierci robię dla Andrzeja co można, żeby nie zapomniano o nim. I żeby do tej poezji ludzie wracali. I właśnie Adaś Suwart mówi, wie pani co, ja bym chciał, żeby on miał swoją ulicę, tak jak marzył. Mhm. I może się nam uda wspólnie zawalczyć o to, bo on o tym mi mówił. A będę miał po śmierci swoją ulicę. No i żeby miał tę ulicę i żeby trochę więcej o nim ludzie widzieli i tę poezję poznali, bo jest tego warta.
Bo to tak bywa, jak się patrzy na Radę Miasta Poznania, że czasami jak się przyznaje, znaczy są uparci wnioskodawcy o jakąś ulicę, to później na odczepne się gdzieś tą ulicę daje. Koło mnie jest na Jeżycach skwer Ireny Bobowskiej. No przecież legendarnej
tak,
postaci
ja
poetki.
Robiłam o niej audycję, tak. Irena Bobowska była dąbrówczanką.
Ja też siódme liceum ogólnokształcące kończyłam.
To właściwie ten niechlubny okres, kiedy przestało być to czysto żeńskie liceum.
Ja byłem zbuntowany przeciwko temu liceum i żadne z moich dzieci, ani żaden członek, żaden Lisiewicz więcej już w siódmym LO nie może się pojawić, ale to jest inna opowieść. Natomiast ten skwer, to jest takie, to był skwer, gdzie kibice Lecha Poznań się spotykali przed meczami. Ja stąd znałem ten skwerek. Tam kultowe miejsce na Jeżycach, bo obok był też sklepik, gdzie można było te rzeczy, o których tutaj wspominałaś w kontekście Andrzeja Babińskiego, kupić. I takie miejsce, no i nagle i miejsce mające ducha, na pewno. To ja wiem, to się czuję. No i nagle, no tak na odczepne nazywają, no bo to blisko Dąbrówki, bo to jest róg ulic Dąbrowskiego i Żeromskiego, zostaje tak nazwane.
Była piękna postać, ta Irena Bobowska. Jej matka miała przed wojną sklep z kapeluszami na Starym Rynku. No a potem w czasie wojny już tam ojciec był zaaresztowany, a ona się bawiła, nie bawiła, a ona się zajęła działalnością podziemną i woziła na tym swoim wózku gazetki, które wydawała. Pobudka się nazywała ta gazeta. I także ta Irena Bobowska straciła życie, jeszcze było pytanie w którym obozie, ale maltretowano ją strasznie. Była na Forcie VII, potem ją przerzucono do Berlina i teraz feministki berlińskie, bo z nimi się kontaktowałam, robiły jakieś takie akcje. No i zastanawiałam się, czy robią te akcje dlatego, żeby dostać pieniądze z Senatu, bo wiadomo, polsko-niemieckie stosunki są tak regulowane. Czy z uwagi rzeczywiście na samą tą Nenię Bobowską?
Poznań współczesny i ty obserwująca to, co się dzieje chociażby w teatrach poznańskich, to, co się dzieje w Poznaniu, w kulturze, to, co jest górą i to, co bywa zapomniane, jak na to wszystko patrzysz?
Ja na to wszystko patrzę czasami z przyjemnością, czasami z zaskoczeniem. Zajmowałam się teatrem tutaj w radiu od początku. Jak ja zaczynałam pracę, to w Kaliszu działała Cywińska, Izabela Cywińska i młoda grupa aktorów, znakomitych. Halina Łabonarska, Heniu Talar, Wiesiu Komasa. To była fantastyczna grupa ludzi, moich poniekąd rówieśników, więc się z nimi świetnie dogadywałam i ja tam zapadałam w tym teatrze i też zrobiłam pierwszy taki reportaż teatralny Kalisz i po nim zresztą dostałam etat, bo Turski, który zawiadywał tamtym działem, zadzwonił do Poznania i pyta mnie, czy dostałam pieniądze. Chciał pewnie pochwalić się, że mi dobrze zapłacił, a ja nie dostawałam żadnych pieniędzy, ponieważ byłam na połowie etatu stażowego, to było 800 zł. Gdyby nie rodzice, to bym w życiu nie mogła tutaj pracować, bo bym nie miała za co żyć. Ale ja mu wtedy powiedziałam, słuchaj, ja nie dostaję żadnych pieniędzy, ja pracuję dlatego, że to lubię. No i on zadzwonił do dyrekcji i dostałam od razu etat młodszego redaktora i już miałam swoją pozycję i swoje prawa, bo to były już jakieś prawa. No a jeżeli mówisz o teatrze, no to zaczęło się właśnie od tego Kalisza i potem jeździłam na festiwale, to też do opisania, jak te festiwale wyglądały. Najlepsze przedstawienia się pojawiały na festiwalu w Kaliszu. Jak mnie pytają, jaki teatr, co chciałabym widzieć w teatrze, to ja mówię, warto co pewien czas sięgnąć do klasyki. I te wielkie przeżycia teatralne w Kaliszu, jak na przykład spotkanie z Wiśniowym Sadem, w którym zagrała Halina Skoczyńska, to było przedstawienie Miśkiewicza z Wrocławia. I to do dzisiaj mogę o tym opowiadać, bo to był drugi czy trzeci dzień festiwalu i sala zamarła. Ona wyszła jako Raniewska na scenę i po prostu publiczność za nie mówiła. I już było wiadomo, że to jest Grand Prix festiwalu. I ja takiego teatru oczekuję, żeby on dał jakieś przeżycia, jakieś wzruszenia, coś pięknego. Byliśmy tu w Poznaniu w różnych okresach i ten teatr nowy w szczególności był blisko widza, a widz blisko teatru. I to były dyrekcje kolejne, wiadomo, Cywińska tu przyszła, ale potem ona poszła w ministry. Natomiast tutaj się pojawił Korin, który taki dobry warsztatowy teatr zrobił w Poznaniu i na przykład wprowadził Hemara, piękną Lucyndę, która była grana 15 sezonów. On był mistrzem, jeżeli chodzi o warsztat teatralny i reżyserski. Naprawdę mistrzem. Taki teatr, który potrafi przytrzymać publiczność, wraca ta publiczność po ileś razy na przedstawienie, to taki teatr by się mi marzył na nowo. Przy okazji tego przedstawienia na przykład poznałam panią Władę Majewską z Londynu.
No, wielką postać.
Wielką postać.
Przyjaciółkę bliską. Mariana Hemara odtwórczynia tych piosenek. O Lwowie, Chlipku, tak. Likowski.
Ona to przedstawienie poznańskie widziała. Oczywiście było dla niej na początku szokiem, bo to zupełnie inna była sztuka niż tak, którą oni przedstawiali w Londynie, bo to tam była bardziej po Bożemu zrobiona, a tutaj jednak były różne ekstrawagancje, jak na przykład muzy latające pod sufitem, jak rozkwitające na scenie różne kaktusy, nie kaktusy, które miały podwójną wymowę. Tadeusz Łomnicki już był wtedy leciwym aktorem, ma niespełnione jedno wielkie marzenie. Chciał zagrać króla Lira, który jest niejako podsumowaniem dokonań aktorskich. No i powiedział, to ja w Poznaniu wystawię tego króla Lira. Łomnicki to chyba był największy aktor nasz w drugiej połowie XX wieku. On nie było dla niego tajemnic, jeżeli chodzi o zawód aktorski, jakkolwiek on inaczej na niego patrzył niż Holoubek na przykład, bo też panów zderzałam. Łomnicki się zatracał w roli. On, jak ja chodziłam do teatru, jak on przygotowywał tego króla Lira, to on był coraz bardziej Lirem. Na korytarzu się go spotykało i właściwie można już było nie iść na przedstawienie, bo on już tam był Lirem. A Holoubek nie. Holoubek mówił zawsze, że trzeba mieć dystans do postaci. To były te dwie szkoły. Pierwszy raz, jak do niego podeszłam, żeby coś nagrać jeszcze przed Bożym Narodzeniem, i on się wzbraniał.
Musiałeś zostać specjalistką od psychologii aktorów.
Bo się spieszył na święta. Bo
indywidualności przeróżnych.
I miał dużo tej pracy, miał dużo zobowiązań różnych, tam jakąś starą ciotkę chciał odwiedzić. Tak dalej. I mówię, ja rozmawiałam z panią Peżanowską, ona grała w tej opowieści radiowej, jednej z pierwszych radiowych powieści na antenie. Ona mi powiedziała, że Frania, w Szczęściu Frania Perzyńskiego, o którym pisałam pracę, to mógłby tylko pan zagrać. I ona to mówi, no tak, ona mnie widziała w karierze Artura Ui i dała mi wtedy krawat Jaracza, z którym się przyjaźniła i powiedziała, że jak ja zobaczę jakiegoś aktora, który mnie zachwyci, to mam z kolei jemu sprezentować ten krawat. Ja mu dałam. Wybrałem Mariusza Benoit. I ten krawat tak wędruje, gdzie jest w tej chwili, nie wiem, ale to są te wielkie takie jakieś wydarzenia w teatrze. No wiadomo, że ten Lir nie miał premiery, bo na tydzień przed premierą Łomnicki zmarł na scenie. Natomiast ja przyjechałam do teatru, bo to było w sobotę, zadzwonili do mnie z teatru, Basia, Łomnicki nie żyje. Ja jeszcze w piątek z nim rozmawiałam, jeszcze miałam nagranie jego żony Marii. No, a w sobotę on nie żyje. No i ja przyjechałam do teatru i patrzę, siedzi pani Maria i mówi do mnie, i co z naszą Kutią? A z tą Kutią to była taka historia, że on mnie przedstawiał i mówi swojej żonie i mówi do niej, słuchaj, jesteśmy zaproszeni po trzeciej premierze na Kutię do Mosiny. Bo on mi się żalił, że nie ma czasu teraz zrobić Kutii, bo jest tak zajęty. A ja mówię, to wie pan, nie ma sprawy, mój tato robi świetną Kutię. To pojedziemy do niego. No ale do tej Kutii nie doszło. z teatru to takie były też tutaj wielkie aktorzyce, jak Sława Kwaśniewska, jak Krystyna Feldman, z którą się też miałam okazję wręcz zaprzyjaźnić. Ona przychodziła do teatru i wychodziła z teatru. Właściwie wszędzie ten teatr jej towarzyszył. Zresztą tak ją postrzegali ludzie na ulicy, okazywali dużo sympatii.
Musimy pomału kończyć.
No, czekam na takie, jak mnie pytasz, jaki teatr. Wyobraź sobie, że ja, która tak kocham teatr, przestałam do niego chodzić. I to nie była tylko sprawa COVID-u. To była sprawa tego, że raz czy drugi się rozczarowałam.
Bo w tych teatrach jest sobie, klasyka, która nie jest klasyką, tak?
To po pierwsze, nie jest klasyką. Eksperymenty, wiesz, może jak jest młody widz, nie widział innych rzeczy, to on daje się nabrać. A ja już nie jestem młodym widzem, żałuję, bo wolałabym być młodym, nie jestem, ale oczekuję czegoś więcej od teatru. I te wszystkie poprawności polityczne mnie to nie interesuje. Mnie interesuje sztuka, wszędzie, i w galeriach, i w teatrze, wszędzie. I właściwie jak mówimy tutaj o tym, że robiłam audycje związane z historią, z więzieniem wronieckim, no robiłam tych historycznych audycji bardzo dużo, bo i o Powstaniu Wielkopolskim różne postaci tam wyskakiwały. Musimy znać historię, musimy się interesować malarstwem, musimy się interesować teatrem i to wszystko się składa na nasze wykształcenie, na naszą wiedzę, na naszą wrażliwość. Jak się przekonałam o sile mediów, to jak zaczynałam tu pracę, nie za bardzo miałam jeszcze pomysły na te audycje swoje i byłam z Mosiny, jak wiadomo, bo to podkreślam. No i jest takie powiedzenie, elegant z Mosiny.
Elegant z Mosiny, tak.
Tak. I ja wtedy sobie wymyśliłam historię. Skąd to powiedzenie? Kolberg ma swoje wyjaśnienia, że to krawców było dużo, że rzemiosło było nie najgorsze i stąd to powiedzenie. Natomiast ja wpadłam na inny pomysł i opowiedziałam na antenie, że w czasie bitwy pod Grunwaldem nagle coś tam zajaśniało na horyzoncie, Jagiełło zmrużył oczy i pyta, widząc czterech fantastycznie uzbrojonych mężów, a skądże ci eleganci? A oni z godnym chórem odpowiedzieli, z Mosiny. Ta wersja się też pojawia co pewien czas. Edmund Pietryk ją spisał i potem jeszcze jacyś inni ludzie. I okazuje się, że jak się w mediach coś powie, to potem to wraca w różnej postaci, ale wraca. I to jest to, co uważam, powinno się przypominać młodym dziennikarzom i młodym ludziom mediów, że słowo jest ważne. To tę wagę słowa znał Jan Paweł i my też powinniśmy szanować słowo, bo to można zrobić też krzywdę. No ja tutaj bym mogła opowiadać i żałuję, że nie mogę.
No, nam wspomniałaś o tych Wronkach, tak? No to było zupełnie odkopywanie historii zapomnianych, historii z lat stalinowskich, tak?
I to jeszcze
więźniów,
wtedy,
którzy w tych Wronkach, te Wronki owiane jeszcze sławą do...
Złą sławą
do dzisiaj, tak?
I jeszcze żyli niektórzy ci więźniowie i ich nagrałyśmy, bo mi towarzyszyła pani Wanda Pieszlewiczowa. I ona spisywała wszystko bardzo skrupulatnie, a ja bawiłam się dźwiękiem. Te nagrania są już absolutnie archiwalne. Nagrałyśmy takiego strażnika, który nam... Ja panią nic nie powiem, bo oni tu wszędzie jeszcze są.
Oni wszędzie jeszcze są.
Tak, nam powiedział strażnik. A też jeden z więźniów, którego tutaj w drugim studiu nagrywałam, nie chciał usiąść, bo był całe życie okaleczony, bo go przesuwano na odwróconym stołku. No to dla mnie to była taka lekcja historii, że mnie już naprawdę nic w Polsce z jednej strony nie zadziwi, a z drugiej strony nikt mi nic nie wmówi, bo ja dotknęłam tych faktów, dotknęłam i poznałam relacje ludzi, którzy byli ofiarami albo widzieli to na własne oczy. To ma największą wartość, dlatego uważam, że te archiwa nasze są fantastyczne, bo Bo tam można znaleźć odpowiedź na dręczące nas pytania i uważam, że ciągle są rzeczy nieodkryte, ciągle należy szperać i dowiadywać się i też dokumenty sprawdzać, bo ta nasza historia była naprawdę długi czas przemilczana, to co Kaczmarski śpiewał o białych plamach. To te białe plamy od powstań do dziś są u nas. No i ciągle mamy obowiązek je zasypywać.
Są narody, które znają w dziejach swoich każdy kamyk, tak że mało o to dbają, a my mamy białe plamy. Plam tych biel historię naszą skupia w sobie niby w lustrze. Wizje czasów, które straszą, wizje których się nie ustrzec. Po Syberii białej plamie idzie tłum ze słańców pieszo i zapada w tłumną pamięć typ w papasze i z pepeszą. W białej plamie słusznych jatek białonowa gwiazda świeci nad rozpaczą białą matek, którym odebrano dzieci. W białym dole białym wapnem białe czaszki przysypali biało podpisane pakty, biało się Warszawa pali. W bieli plam, jak w światła bieli, tamten świat się nam ukazał. Nic dziwnego, że się wzięli, żeby plamy te wymazać. Wszystkie barwy krzywd w narodzie żyją w świetle białych plam. Cóż posłuży ku przestrodze, kiedy je wymarzą nam? Wieczna przyjaźń, wieczna zgoda, wieczne zadośćuczynienie. Wieczna wdzięczność dla naroda, który przyznał nam cierpienie. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą. Tak się nam dziejowy dramat kończy scenką dopisaną. Miast puentą, co nam znana, wymazaną białą plamą.
Basia Miczko była dzisiaj moim gościem w wywiadzie z chuliganem. Opowieść o historii, o której dzisiaj często w komercyjnym świecie nie chce się pamiętać, a historii, która nas tworzy, którą jesteśmy i bez której gubimy się. We współczesnym świecie. Zapraszam na kolejne odcinki wywiadu z chuliganem. Do zobaczenia.
Wywiad z chuliganem.